Dzień dobry. W audycji Lektury dla Dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Dziś aż dwie lektury, dwie książki napisane przez dwóch różnych autorów, ale tej samej narodowości, węgierskiej. Sándor Márai i Béla Hamvas. Márai był prozaikiem i poetą, a nas szczególnie będzie interesował jego pisany przez kilkadziesiąt lat dziennik. Hamvas był pisarzem, eseistą, filozofem. Po polsku ukazały się dwa spośród jego dzieł: Filozofia wina oraz Księga Gaju Laurowego i inne eseje, o której więcej usłyszymy już za chwilę. Dwie książki, dwóch autorów, a do tego dwoje gości dzisiejszego wydania Lektur dla Dorosłych. Pani doktor Joanna Lubecka, historyk i politolog z Akademii Ignacjanum. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Oraz pan doktor habilitowany Maciej Zakrzewski, politolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Również serdecznie witam.
Dzień dobry.
Legendarna przyjaźń polsko-węgierska. Jest nawet taka ulica w Krakowie, ulica Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Ta legendarna przyjaźń nie idzie w Polsce, chyba że się mylę, proszę mnie poprawić, nie idzie raczej w parze z powszechną znajomością węgierskiej literatury, więc tym bardziej warto przybliżyć słuchaczkom i słuchaczom Radia Kraków dwie bardzo ważne książki, dwóch bardzo ważnych węgierskich pisarzy XX wieku. Choć w połowie XX wieku jeden z nich pisał tylko na emigracji, a drugi tylko do szuflady, będąc poniekąd emigrantem wewnętrznym. Co prócz braku przez całe dziesięciolecia kontaktu z czytelnikami na komunistycznych Węgrzech łączy obydwu pisarzy? Co warto o nich wiedzieć? Dlaczego będziemy dziś zachęcać do czytania polskich przekładów ich książek? Pani doktor.
Jakaś równoległość, tak? No, to, że byli Węgrami, obydwaj, oczywiście już pan redaktor powiedział, ale to jest bardzo ciekawe, bo to jest jednak z dwóch perspektyw pisanie trochę o tym samym. Ja mam wrażenie, że obaj ci pisarze, a na pewno Márai, jest to jeden z moich ulubionych pisarzy.
Po polsku wyszedł dziennik i jeszcze...
Po polsku wyszło mnóstwo rzeczy Márai'ego, zwłaszcza po jego śmierci, już po 89 roku wyszło jeszcze nie wszystkie, ale Márai żył bardzo długo, bo żył 89 lat. I był pisarzem bardzo zdyscyplinowanym, dużo pisał, w związku z czym tych przykładów też już jest bardzo dużo.
A być może pożyłby dłużej, ale popełnił samobójstwo.
Popełnił samobójstwo. Stojąc nad grobem w zasadzie już popełnił samobójstwo. Więc tych dzieł jest bardzo dużo Márai'ego. To są i powieści też, i dziennik, który jest dla mnie jest niezwykłą lekturą. Ja przyznam, że bardzo często wracam do niej, otwierając ją na dowolnej stronie. I to jest bardzo duża też zaleta dziennika, że można go faktycznie do śniadania otworzyć i przeczytać nawet kilka stron. Ten dziennik jest prowadzony 1943 roku na Węgrzech, jeszcze pod władzą admirała Horthyego, no później strzału krzyżowców, co on też bardzo silno przeżył, ten zwrot w polityce węgierskiej. To chyba była taka potrzeba wtedy serca. To był dziennik pisany od 1943 roku. Otwieramy i czytamy na przykład o bombardowaniach, o wywózkach Żydów węgierskich.
Żona Márai'a otwieramy, była
Żydówką. Była Żydówką. Tak. Musiał ją chronić w czasie wojny.
Teścia nie zdołał.
Nie zdołał ochronić teścia, tak. Teść zginął. Natomiast w innym miejscu otwieramy i mamy przepiękne, bardzo też dowcipne momentami teksty, przemyślenia o literaturze europejskiej, o własnych emocjach, o tym, czym jest Europa, czym jest Zachód. I tutaj od razu tak, żeby zachęcić najbardziej... Márai ma doskonałe poczucie humoru. Ono jest zamknięte w bardzo krótkich często zdaniach. Ja często, żeby zachęcić...
Czyli ma także szczęście do tłumaczy.
Ma szczęście do tłumaczy. No to wybitna polska tłumaczka, Teresa Wrowska, która tłumaczy Márai'ego i w ogóle literaturę węgierską. Jest nie tylko tłumaczem, ona jest po prostu znawczynią tej literatury. Ale tak jak mówię, ja podaję chociażby jeden cytat, który pokazuje ten dowcip Márai'ego. Márai pisze w pewnym miejscu, w dziennikach pisze, że dawno żaden pisarz nie popełnił samobójstwa z powodu miłości do kobiety. I napisał to bardzo źle, świadczy o pisarzach, ale jeszcze gorzej o kobietach. Więc to jest tego typu krótkie bąmoty, bardzo, niektóre bardzo, bardzo głębokie.
No sam popełnił samobójstwo 3 lata po śmierci żony.
Swojej ukochanej żony, tak.
Panie profesorze, pan będzie rekomendował drugiego z bohaterów i drugą z dzisiejszych bohaterek, czyli książkę Hamvasa.
Jest wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem, oprócz życia w tych samych trudnych czasach, aczkolwiek Hamvas zmarł o wiele wcześniej,
w 1968
roku, no to jest postać tłumaczki. Księgę Gaju Laurowego i inne eseje przetłumaczyła również pani Teresa Worowska. I no, trzeba powiedzieć, rzadko się w kraju, i generalnie to jest pewna prawidłowość, rzadko się docenia tłumaczy. Zapominając, że tłumacz de facto musi napisać tą książkę bardzo często na nowo. I to jest wybitne tłumaczenie wybitnych tekstów. Natomiast po pierwsze, Bela Hamvas w Polsce jest prawie kompletnie nieznany.
No właśnie, bo inaczej tu dużo wydań.
No, to był celebryta, Maroja, tak? A... Maroj był celebrytą.
Nie był celebrytą.
Ale w sensie pisarskim, tak? No to jest postać
rozpoznawalna. Ja notowałem dwa przykłady Hamvasa.
No tak, tak. No to jest, wydaje się...
Księga Gaju Laurowego,
no i filozofia Wina. Wydaje się, że jest to początek. Zresztą on poza Węgrami również jest mało znany. Trochę na skutek pewnej filozofii życia, którą sobie przyjął i przed wojną, tak, w latach jakby 30., kiedy raczej skoncentrował się na rozwoju swojego życia wewnętrznego. On używa takiego określenia, że nie można go nazwać outsiderem, bo outsider to jest ktoś, kto biegnie w wyścigu, ale z boku, ale mówi, że on nie bierze udziału w żadnym wyścigu. I te eseje, które pochodzą z wczesnego okresu działalności, dlatego że paradoksalnie, tak jak tutaj w bardzo ciekawym posłowie jest napisane, Hamvasa powstało około 33 tomów. To jest potężny rzeczywiście korpus, z którego my dostajemy tylko i wyłącznie pewien wycinek, pewną zapowiedź stylu. Jest to książka w dużej mierze filozoficzna, erudycyjna, ale napisana nie rozumem, ale nawet nie napisana sercem, ale napisana duszą. Tak? Tam po prostu widać, jak on odbiera pewne rzeczy, zjawiska, nawet związane czasami z taką, nie wiem, z przyrodą. Tak?
No rzeczy tak proste, jak posiłek na skraju Gaju Wawrzynowego.
Tak. Można powiedzieć. I on ubiera to wszystko w taką naprawdę piękną, mądrą, cudownie napisaną opowieść, która skłania człowieka do tego, żeby tak na chwilę się zatrzymał.
Jest też mistrzem pewnego stylu lektury, przepraszam, że wpadam w słowo, bardzo to do mnie przemówiło, że powinny być takie książki powstawać, które można usiąść, wybrać ulubiony fragment, a potem bez uczucia, że się robi coś złego, odłożyć, a potem znowu wrócić. Nawet jeśli przerwiemy z powodu smacznego posiłku.
Tak, no zresztą on pisze tak, że on odczuwał brak takiej książki, którą może sobie gdzieś wziąć, przeczytać dwa, że jest mu tak dobrze, tak, że on sobie siedzi, pali papierosa, ogląda, nie wiem, na przykład morze i generalnie on nie chce, jakby wchodzi w jakąś lekturę, ale on potrzebuje takiego coś, co go jakby zainspiruje, ale nie będzie go przytłaczać w tym danym momencie. Nie będzie psuło mu tej chwili. I w związku z tym może na przykład to odłożyć, uciąć sobie drzemkę bez jakiejśkolwiek straty.
Bardzo wciągająca lektura. Ja przyznam, że tylko trzy szkice zdążyłem sobie przyswoić, ale zamówiłem książkę i przeczytam pewnie wszystkie, ponieważ...
Natomiast jest jedna rzecz, która jest ważna. To znaczy, tej książki nie należy czytać zimą. Tą książkę najlepiej czytać latem. A najlepiej
na wyspie.
A najlepiej, jak się wyjedzie na południe. Morze. Tak, to jest naprawdę, pewne książki, tak jak owoce, mają swoje pory roku i ta książka rzeczywiście ma. No, czy ktoś, kto będzie ją czytał zimą, no jest po prostu heretykiem.
No albo też, no, może masochistą.
Ale to jest ciekawe, bo przecież Hamvas ją pisał na Węgrzech, bez morza. To jest być może też w zimie. Prawda?
Być więc może, ale...
Może tak nie uogólniajmy. Może
ale
to jest
też żyjąc ważnymi dla niego tak, wspomnieniami.
Myślę, że każdy inaczej to przeżywa.
Ważne chwile. Jeszcze chyba wypadałoby powiedzieć, bo o ile Maroj spędził powojenny czas na emigracji
47
we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, to Hamvas pozostał na Węgrzech, pozostał tam i prowadził życie robotnika, ogrodnika. Pisał do szuflady już w tym czasie.
Tak, od 1948 roku, kiedy traci pracę.
Trzeba jednak ogromnego Czegoś ogromnego trzeba w środku człowieka, by w takich warunkach.
I mimo, że te eseje
twórczo wytrwać.
Pochodzą z okresu wcześniejszego, to my jesteśmy w stanie zrozumieć jego nastawienie. Oczywiście to nie jest tak, że Hamważ był takim lekkoduchem i optymistą, tak? I że on wszystko przyjmował. Nie, to są momenty załamania, są momenty jednak trudne, ale jednak ta jakby pewna siła wewnętrzna jakby zwycięża i rzeczywiście pozwala mu w niezwykle trudnych okolicznościach zewnętrznych stworzyć de facto swój własny świat. Nie? On tworzy sobie tak, trochę taki batyskaf, w którym jakby funkcjonuje, ale który mu wystarcza. Jest taka opowieść, jak on sobie wyobraża, spotyka miejsce, jakiś park, że on tam by chciał sobie dom postawić. I on sobie wyobraża, jak on by ten dom urządził w detalach i jaka kobieta by tam się zjawiła. I widać po prostu, na końcu mówi, to była najpiękniejsza miłość mojego życia, którą przeżyłem. Więc
takie życie zamiast.
Człowiek potrafiący żyć w komnatach swojej wyobraźni.
Tak, można Mariusz w 1947 roku wyjechał, bo...
Wciągać czytelnika, bo to, tak, bo to są
takie plastyczne bardzo.
Takie niezwykle.
Maruj wyjechał właśnie dlatego, że nie chciał wydawać. Powiedział, że nie wyda nic na Węgrzech komunistycznych. Ale jest bardzo ciekawe, że Maruj bardzo potępiał coś, co jest też w polskiej emigracji, wśród polskich pisarzy częste. Czyli bardzo potępiał zbyt prostą według niego ocenę pisarzy, którzy zostali na Węgrzech. Zawsze ich bronił, mówił, nie wiemy, co za tym stało, być może to jest większa odwaga. Ja nie dałem rady, musiałem wyjechać. Więc to jest też ciekawe.
Wybrali państwo obydwu pisarzy i obydwie książki również z tego powodu, że przy wszystkich różnicach są też wspólne wątki dotyczące już nie spraw bardzo osobistych, nie spraw ze świata wyobraźni, ale no, spraw publicznych, powiedzmy w ten sposób, politycznych w szerokim sensie tego słowa. Jak można porównać Maruja i Hamvasa pod względem ich stosunku do komunizmu? Co w ogóle jeszcze uzasadnia łączne mówienie o tych pisarzach?
Pomyślałam sobie też, że ten stosunek, o którym mówimy tutaj, Hamvasa do życia w ogóle, to on też jest wspólny. Ja bym nazwała Marojego takim stoikiem, jego w ogóle idolem, jeśli chodzi o temperament, stosunek do życia, był Marek Aureliusz. Także on wprost się deklarował. I nawet na przykład w religijności Marojego, tak, stoik właśnie, prawda? W jego na przykład religijności, ona była bardzo głęboka, on też jest stoikiem. On bardzo często właśnie mówił, że w czasie wojny napisał, siebie nie mam ochoty ratować, to pozostawiam Bogu. To jest zawsze taka radosna w pewnym sensie rezygnacja, że tu ufam absolutnie. To jest sprawa Boga, prawda? Natomiast ten stosunek do Węgier, miłość do Węgier. W ogóle Maruj mówił, że moją ojczyzną jest język węgierski. I on bardzo już na emigracji, zwłaszcza w Stanach, on bardzo źle znosił tą emigrację. Bardzo źle znosił Stany. On tam był ze względu na to, że tam był jego przybrany syn, który tam mieszkał, adoptowany przez Marojów. Natomiast Węgry
się pojawiają...
Który
niestety również, którego tak, zginął, śmierć... Tak. Też
przeżył.
Też była tą
kolejna śmierć.
Po śmierci żony była też dodatkowym czynnikiem, który załamał.
Go i skłonił chyba też do tej decyzji o samobójstwie. Takiej spokojnej decyzji, właśnie to też ciekawe. Natomiast Węgry są w dziennikach, są prawie na każdej stronie. To jest literatura węgierska. To jest, ja przyznam też, że ja dzięki Marujowi poznałam nie tylko Maruja, tylko poznałam mnóstwo literatury od w zasadzie tej romantycznej, czy tego okresu romantyzmu, który też przecież nam jest bliski historycznie, węgierski romantyzm, prawda, Józef Bem i tak dalej, i tak dalej.
Czyli jak ktoś,
więc to jest
ktoś chce...
takie kompendium, właśnie. Czyli jest literatura węgierska, to ona w piękny sposób się pojawia tam.
Historia,
i poezja,
historia,
i
polityka
proza.
Także?
Też, aczkolwiek ta historyczna była mniej jednak. On bardziej pokazuje historię kultury niż historię taką sensu stricto polityczną. No ale ja też tu pokazała 56 rok. Maruj, gdy się dowiaduje, że wybucha powstanie na Węgrzech, pierwsze co robi, rzuca wszystko, wykupuje bilet, wsiada w samolot, jedzie na Węgry. I w Monachium się dowie, w Monachium, jeśli dobrze pamiętam, dowiaduje tak, się, że Sowieci, że czołgi tak. sowieckie są na ulicach, więc totalnie załamane. Ale to był pierwszy odruch, to jest oczywiste, gdzie on ma być. Mimo, że już też nie był młodym człowiekiem. Więc to jest, to pokazuje jego wielki patriotyzm i on był ciągle na wygnaniu. To było ciągłe wygnanie do końca życia. Właśnie ten stosunek do
To samobójstwo Maraja to takie właśnie to również stoickie.
Tak, właśnie mówię, to jest bardzo stoickie. On tak. podjął tą decyzję, przeszedł kurs obsługi broni, dowiedział się, jak tak, to skutecznie tak. zrobić i się po prostu zastrzelił.
Wykluczył nieudaną próbę.
Wykluczył, tak. tak.
To, co ich łączy, to skoncentrowanie się na kryzysie kultury. Wojna, totalitaryzm postrzegają nie jako pewne wydarzenia polityczne, albo pewną taką naleciałość, ale jako pewien objaw, który jest wynikiem głębszych procesów. I oni, Maraj, jak i Hamwa, rzeczywiście w trochę inny sposób, również na trochę innym poziomie, poszukują przyczyn tego kryzysu kultury. No zresztą jako również kultury europejskiej, przynajmniej w przypadku bardzo. Maraja rzeczywiście, tak. To jest jakby widoczne, tak. Ta tęsknota za Europą. Hamwasz był chyba o wiele bardziej uniwersalny. To jego zainteresowanie językami, również wschodnimi.
Bardziej filozofujące,
więc tam jest głębszy ten i ten powrót jakby do pewnych korzeni również jest o wiele głębszy, ale w jego mniemaniu jest możliwy. To znaczy, tam również jest duży wpływ filozofii Nietzschego na Hamwasza, albo pewna taka inspiracja, ale taka inspiracja na sposób radosny, a nie na sposób taki, jak nam się czasami kojarzy.
Tak, nie, Maraj go też wobec Nietzschego.
Szaleństwo Nietzschego nie udzieliło mu się.
Tak, więc jest tu taka możliwość po prostu odkrywania, cieszenia się rzeczami najprostszymi, kontemplowania ich i jakiejś formy medytacji. Tam zresztą jest taki cudowny esej zatytułowany Pod Tamaryszkiem, gdzie jest opisany coś w rodzaju jakiegoś takiego olśnienia mistycznego, trudno określić, tak, ale takiego spotkania z Bogiem. Więc Hamwasz rzeczywiście jakby szuka i ten kryzys cywilizacji to jest jedno, ale taki właśnie dramat człowieka w tychże okolicznościach, ale on pokazuje to, że to nie jest koniec, tak? Że to jakby historia idzie swoim torem, natomiast to, czy człowiek zgubi siebie, czy nie, nie zależy od historii, zależy tylko i wyłącznie od niego. I to jest jednocześnie bardzo trudne, ale optymistyczne, tak? Nie każdy to może jakby osiągnąć, ale on pokazuje, że tak, że rzeczywistość jest gdzieś indziej, tak? Że rzeczywistość tkwi w nas, a nie na zewnątrz.
To u Maraja tego optymizmu nie ma. Jest faktycznie, im tu, i on jest starszy, to prawdopodobnie też jest z tym związane, to tym bardziej on jest pesymistyczny. On tak ładnie pisał, że Europa to jest umiar mądrych proporcji i on nie widzi powrotu do tego. Dla niego, ja bardzo widzę podobieństwo do Heideggera, jeśli chodzi o diagnozę cywilizacji. Technika, telewizor, który jest non-stop włączony, jego to strasznie drażni, na przykład w rodzinie u syna, że tak, dzieci się wychowują w ten sposób.
Przez to, że żył znacznie dłużej tak, od Hamwasza, on tak. też
przeżywał tę rewolucję.
Przeżył właśnie
Zachód. Tak.
Przeżył no, tak. pewne procesy świata zachodniego, tak, no, takie jest, degradacyjne.
Tak, to i też i on też bardzo się rozczarował do Zachodu, no to jak cała Europa Środkowa jednak. On uznał, że on wierzył w Zachód. To była jego kolebka. Większość życia spędził na Zachodzie, też jako młody człowiek. Pisząc z Berlina, ze Szwajcarii, z Francji, jako dziennikarz. I cynizm dla niego Zachodu, stosunek 56, 68 i tak dalej.
A jeszcze
tak dalej,
z tyłu głowy straszny. Trianon.
Tak, i Trianon.
W każdej węgierskiej głowie.
Oczywiście, że tak.
Nie wiem jak państwo, ja jestem dodatkowo zachęcony. Czy dzienniki Maraja można zdobyć łatwo? Czy to jest,
tak,
to
można,
jest
one są
w miarę
wydane.
Świeże?
To jest, wydaje, one, ich jest 5 tomów, ale proszę się nie przerażać. Teresa Worska zrobiła też wybór i wydała też taki bardzo dobry wybór. W jednym tomie polecam go, ale też jeśli mogę zareklamować, polecam moją ulubioną powieść panu redaktorowi również, która została napisana we Włoszech, Krew Świętego Januarego. Przepiękna książka. Jak wszystkie inne powieści.
Również Marojego. O południu.
Również o południu Europy.
Jednym słowem, to co najlepsze z literatury węgierskiej XX wieku, mogę tak powiedzieć, udało nam się dzisiaj państwu w największym skrócie przedstawić i zachęcić do lektury. Proszę.
Myślę, że reklamacji nie będzie.
Reklamacji być nie powinno. Maroj Hamwasz. A gośćmi dzisiejszego wydania Lektur dla dorosłych byli pani dr Joanna Lubecka i pan dr habilitowany Maciej Zakrzewski. Serdecznie państwu dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.